Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim księdzu dyrektorowi Krzysztofowi Ora za zaproszenie na ten wspaniały kongres. To nie jest zresztą, przyznam się szczerze, pierwsze zaproszenie, które ksiądz dyrektor kieruje do mnie, udrażniając drogę z Jeleniej Góry do Świdnicy. Podkreślam właśnie, że z Jeleniej Góry, bo chociaż rzeczywiście mieszkam i pracuję w Poznaniu, to jestem z krwi i kości dolnoślązakiem, jeleniogórzaninem i cieszę się, że sąsiadujemy właśnie ze Świdnicą poprzez nasze diecezje. Proszę Państwa, chciałbym zaprezentować temat, którego tytuł brzmi Przywrócić prawdę stworzenia, poezja małżeństwa w prozie współczesności. I właściwie nie ukrywam, że większość mojego wystąpienia będzie próbą wytłumaczenia i usprawiedliwienia tego tytułu. Dlatego, że tytuł sugeruje, że w opozycji do prozaiczności życia małżeńskiego autor, czyli ja, zamierzam przedstawić wyrafinowany obraz poetycki. Takie ujęcie wydaje się być zresztą domeną teologów, duszpasterzy, ostatecznie zaś magisterium Kościoła, zwłaszcza doby świętego Jana Pawła II. I to niewątpliwie stwarza nam niejednokrotnie pewną trudność, dlatego że wolelibyśmy zapewne ukazywanie życia małżeńskiego właśnie w kategoriach owej prozaiczności. I myślę, że tym właśnie można wytłumaczyć to, z jak dużym entuzjazmem przyjmowane są współcześnie słowa papieża Franciszka, takie jak chociażby te wypowiadane w czasie jego wizyty w Polsce z okna na Franciszkańskiej. Przypomnę te słowa. Chciałbym wam zaproponować, mówił papież, żebyście praktykowali trzy słowa, które pomogą wam dobrze przeżyć życie małżeńskie. Dlatego, że to życie jest trudne. Małżeństwo jest tak piękne, że powinno być otaczane wielką troską. Dlatego, że jest na zawsze. Te trzy słowa to proszę, pozwól, dziękuję, przebacz. Czasem łatwo powiedzieć, że te słowa są bardzo piękne, ale wszyscy pamiętajmy, że życie małżeńskie również jest i trudne. I czasami te problemy będą wam się zdarzały. W pewien sposób to jest normalne, naturalne, kiedy małżonkowie mają małą sprzeczkę, podnoszą głos, a czasami idą w ruch talerze. Jak część z nas, a może wszyscy pamiętamy, po tych słowach była oczywiście olbrzymia owacja, olbrzymia radość. Ja przyznam się szczerze, że trochę dystansowałem się od tych słów, bo te papieskie wskazania są niewątpliwie proste, zdroworozsądkowe, uniwersalne, ale to znaczy, że one też mogą padać z każdych innych ust, niekoniecznie ust duszpasterza, niekoniecznie nawet papieża, ale w ogóle nawet niekoniecznie z ust chrześcijanina. To są słowa, które są wyrazem elementarnej kultury. Jeśli są przyjmowane jako odkrywcze i traktowane z tak wielkim entuzjazmem, to wydaje mi się, że to raczej świadczy o stanie aktualnej kultury współżycia międzyludzkiego niż o wadze tych słów. Można też i chyba trzeba zarazem się zastanawiać, że te trzy słowa, choć pośrednio odwołują się do sakramentu małżeństwa, o którym papież mówi, że jest piękne i trudne, to w gruncie rzeczy nie niosą w sobie w ogóle oryginalności chrześcijaństwa. Proszę Państwa, no to, żeby sobie przebaczać, dziękować, żeby powiedzieć proszę, pozwól, do tego nie trzeba chrześcijaństwa. Do tego wystarczy, powiedziałbym, jakaś ogólnoludzka właśnie kultura i wrażliwość. A przecież chrześcijaństwo, z którym wychodzimy w świat, ma w sobie swoją wyjątkową siłę i moc humanizującą ludzkie życie. I w tym miejscu chciałbym przypomnieć słowa z pierwszej encykliki świętego Jana Pawła II, Redemptor Hominis, w których papież pisał: człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako wejść z sobą samym w Niego. Musi sobie przyswoić, zasymilować całą rzeczywistość wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku w dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Bo jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek skoro zasłużył na takiego i tak potężnego odkupiciela. I dalej papież pisze coś takiego. Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem. Proszę Państwa, nie znam piękniejszej definicji chrześcijaństwa, jak właśnie ta, że jest ono głębokim zdumieniem nad wartością człowieka, który zyskał takiego odkupiciela. Nie znam, powiedziałbym też, głębszego zrozumienia Ewangelii, jak właśnie to, które zostaje wyrażone w tych przepięknych słowach. Słowa, które ukazują ten cały proces jednoczenia człowieka z Bogiem. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, wielki mistrz słowa, używa tak wielu pięknych, poetyckich słów. Wejść w Niego, zasymilować, przyswoić. Prawda? To jest cały proces wyrażony na wiele różnych sposobów, obrazujący to, co nazywamy prozaicznie zjednoczyć się z Bogiem. Ale to jest wielka tajemnica, to jest wielka rzeczywistość, która prowadzi do głębokiego zdumienia nad tym, jaką godność mamy jako ludzie, jako chrześcijanie, skoro Bóg zaangażował się tak dogłębnie w nasze życie. I wydaje mi się, że niewątpliwie należy stwierdzić, że współczesny człowiek potrzebuje tych trzech prostych słów. Proszę, dziękuję, przepraszam. Podobnie jak młody człowiek potrzebuje słów wezwania do tego, by wstać z kanapy, zwłaszcza wtedy, gdy na niej leży i wpatruje się w świat wirtualny, no chyba żeby oglądał w telewizji, to wtedy jest usprawiedliwiony, ale nie wiem, czy młodzi ludzie akurat są pochłonięci tym programem. To by go usprawiedliwiało, ale w każdym pozostałym przypadku, kiedy ogląda byle co, to oczywiście powinien niewątpliwie wstać z kanapy, ale trzeba stwierdzić z pełnym przekonaniem, i to ośmielam się powiedzieć, że ten człowiek jeszcze bardziej potrzebuje przejścia w stronę odkrycia własnego człowieczeństwa, które jest czymś bardziej decydującym niż kod kulturowy, zarówno ten elementarny, jak i bardziej wyrafinowany. Mój mistrz etyki na kulu świętej pamięci ksiądz profesor Tadeusz Styczeń wskazywał, że doświadczenie życiowe dowodzi, że coś bywa mi tak dane, że domaga się ode mnie respektu dla tego czegoś. Tym czymś jest prawda. Ona pierwotnie wydarza się w poznaniu rzeczywistości, jest odkrywana, ale ostatecznie jest odsłaniana jako wartość sama w sobie. Mówiąc najkrócej, najprościej, możemy, analizując doświadczenie życiowe, doświadczenie moralności, kiedy stwierdzamy, że właśnie coś powinienem uczynić, bo tego domaga się prawda tej rzeczywistości, odkrywamy wówczas normatywną moc prawdy, która nas zobowiązuje do tego, by żyć tak, a nie inaczej, by postąpić tak, a nie inaczej. I to powoduje, że odkrywając tę normatywną moc prawdy, odkrywamy zarazem moralność, odkrywamy osobę ludzką, moralność i osoba ludzka, które wzajemnie się współodsłaniają. I można dojść ostatecznie do takiego stwierdzenia, że etyka jest tak naprawdę antropologią normatywną. To znaczy, że nasze postępowanie, nasze życie powinno zasadzać się właśnie na odkryciu głębi naszego człowieczeństwa. Nie ma w gruncie rzeczy etyki poza antropologią i antropologii poza etyką. To oznacza, że wszelkie normy moralne zyskują swój sens i swoją wartość, jeśli zostają odsłonięte w perspektywie prawdy o człowieku. Mogą Państwo zarzucić mi, że w tej chwili bardzo mocno teoretyzuję, ale zestawmy ze sobą tytułem tak zwanego eksperymentu myślowego, czyli po prostu prostego przykładu. Zestawmy ze sobą dwa hasła, które w pewnym sensie mogą wybrzmiewać bardzo podobnie. Kochaj i czyń, co chcesz, to hasło świętego Augustyna, i rób ta, co chce ta. Hasła wybrzmiewają normatywnie dość podobnie, ale przecież dzieli je przepaść. Przepaść wynikająca nie ze słów, ale wynikająca z rozumienia człowieczeństwa. Podobnie zresztą weźmy też pod uwagę dwa hasła, no właśnie papieskie, z ostatnich dekad. Z jednej strony to hasło wstańcie z kanapy, zróbcie raban, i z drugiej strony hasło musicie od siebie wymagać. Proszę Państwa, jedno i drugie aktywizuje człowieka, ale różnica między nimi jest przepastna. Ja nie wiem, czy nie było tak, że w listopadzie w ubiegłym roku, w październiku i w listopadzie w ubiegłym roku bardzo wielu młodych ludzi nie wstało z kanapy i nie robiło rabanu na naszych ulicach. Tylko że ci ludzie zupełnie zapomnieli o tym, że muszą się od siebie wymagać. Zwracam więc uwagę na to, że i to jest taki pierwszy element, że właśnie w tej prozaiczności życia czasem warto podrążyć. Nie warto zatrzymywać się wyłącznie nad samą prozaicznością, powiedzmy, trzech prostych słów. Proszę, dziękuję, przepraszam. Warto sięgnąć nieco głębiej, poszukać głębszego zrozumienia tajemnicy człowieka, zatrzymać się nad jego istotą, spenetrować, że tak powiem, wnętrze osoby ludzkiej. A drugie wyjaśnienie tego wystąpienia dotyczy bezpośredniej inspiracji treści tego referatu. Tą inspiracją był znakomity wykład pana profesora Stanisława Grygla wygłoszony na UKSW w Warszawie w czerwcu tego roku z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa tej uczelni. I w trakcie wykładu doktorskiego profesor Stanisław Grygiel, wieloletni wierny mąż swojej żony Ludmiły i ojciec i dziadek, poczynił na początku bardzo istotne rozróżnienie. Dodam jeszcze, że góral i przyjaciel świętego Jana Pawła II. Mówił na początku tego wykładu tak oto. Nowożytność zostawia ugorem człowieczeństwo, a troszczy się o coś, co sama wymyśla i co nazywa człowiekiem. Na ugorach nieuprawianych, a więc pozbawionych kultury, słowo kultura, wszystko co się, słowo kultura pochodzi od czasownika colo, coleo, colere cultum, uprawiać ziemię. A więc na ugorach nieuprawianych, a więc pozbawionych kultury, można robić wszystko, co się komu podoba. Na ugorach pleni się produktura. Profesor Grygiel wyjaśnił, że słowo produktura utworzył od czasownika produco, producere, productum, wytwarzam, produkuję. Pleni się według logiki właściwej operacjom kalkulującego rozumu, ratio. W produkturze nie ma miejsca na dar. W konsekwencji nie toleruje ona tych różnic, które dar wprowadza w życie społeczne. Dlatego człowiek nie staje się w niej większym od siebie. To rozróżnienie kultury i produktury bardzo mnie zaintrygowało. Ono zdaje się wskazywać z jednej strony na rozróżnienie etosu. Etos kultury to etos, jak wyjaśnia to wnikliwie profesor Grygiel, etos bezinteresownego daru, etos altruizmu, po prostu etos miłości. Etos produktury to etos użyteczności, przeliczania drugiego człowieka, jego życia w kategoriach bilansu kosztów i zysków. I wiemy doskonale, proszę Państwa, że ten rachunek wybrzmiewa niejednokrotnie niezwykle dramatycznie, wręcz tragicznie, czego przykładem była właśnie manifestacja tak zwanego strajku kobiet po 22 października 2020 roku. Różnica poglądów, która wówczas się ujawniła, była w gruncie rzeczy różnicą kulturową, wyznaczającą niepokonalną granicę, śmiem twierdzić, uniemożliwiającą w praktyce możliwość porozumienia. Ale znowu to rozróżnienie etosu, miłość czy użyteczność, bazuje na rozróżnieniu logosu, samych fundamentów, które leżą u podstaw tych różnic. Trzeba bowiem zauważyć, że słowo kultura w swej głębi wskazuje na misję otrzymaną przez człowieka od Stwórcy. Ta misja wskazuje człowiekowi jego miejsce w świecie, określa jego relacje z Bogiem Stwórcą, z drugim człowiekiem, z całym światem. Zanim Bóg powierzy człowiekowi władanie nad ziemią, urządza ten świat i czyni człowieka nie kimś innym, jak tylko zarządcą swojego planu gospodarowania tym światem. Człowiek jest szafarzem, jest zarządcą, ale nie samodzielnym włodarzem tej rzeczywistości. Perspektywa produktury nakazuje rozwiązywać problemy tego świata i drugiego człowieka w oderwaniu od Stwórcy, a zatem w sposób zupełnie dowolny. I przybiera to z jednej strony postać całkowitego władania nad światem, posuniętego aż do dewastacji tego świata, ale z drugiej strony może też przybrać taką postać, którą dzisiaj obserwujemy, w której prawa zwierząt i roślin są zrównane z prawami człowieka, co w praktyce oznacza realną degradację godności osoby ludzkiej i próbę urządzania świata w sposób równie cyniczny, co absurdalny. Sednem zatem owej rzeczywistości stają się ostatecznie problemy ze Stwórcą i stworzeniem. wzajemna relacja między nimi. Proszę Państwa, no jeden z głównych kryzysów naszej współczesności, myślę dzisiaj coraz mocniej odczytywany, to jest właśnie problem relacji człowieka do świata. Mówiąc najkrócej, najzwięźlej, z jednej strony mamy propozycję tak zwanej ekologii głębokiej, z drugiej strony mamy propozycję tej wizji urządzenia świata zgodnie z planem Stwórcy. Profesor Grygiel ujmuje tę rzecz z właściwą sobie precyzją, a zarazem poetyckością. Pozwolę sobie jego przywołać. Cywilizacja produkcji neguje akt stworzenia. W konsekwencji neguje dwie fundamentalne różnice, w przestrzeni których objawia się prawda człowieka, a mianowicie różnicę ontologiczną, łączącą stworzonego człowieka ze Stwórcą, oraz różnicę seksualną, która łączy mężczyznę z kobietą w jedno ciało. Negacja tych różnic umieszcza ludzi poza dobrem i złem, gdzie parodiowanie Boga idzie w parze z parodiowaniem kobiety przez mężczyznę, a mężczyzny przez kobietę. Negacja ta zastępuje doświadczenie moralne osoby ludzkiej, w którym rodzi się adekwatne pytanie o człowieka. W świecie tworzonym poza dobrem i złem, parodiowanie początku i końca wszechświata oraz historii miłości, jaką jest człowiek, stanowi wypadkową interesów i władzy. Interesy i kalkulujący rozum władzy zniekształcają myślenie człowieka, poddając je praksis, która nie liczy się z jego osobą oraz życiem społecznym, jakie poczyna się w jej miłości. I wydaje mi się, że dotykamy tutaj być może sedna współczesnego kryzysu, który dotyczy rozumienia, przeżywania i doświadczenia tajemnicy człowieka i tajemnicy szczególnego związku kobiety i mężczyzny. Raz jeszcze podkreślę, że odrzucenie prawdy o stworzeniu, które jest domeną naszych czasów, przynosi rozliczne konsekwencje. Tworzy odrzucenie biblijnego spojrzenia na świat, w którym człowiek był koroną stworzenia i tym, który otrzymawszy od Boga władzę nad światem, zarządzał tym światem w sposób mądry, pełny miłości i odpowiedzialności. W miejsce tej koncepcji pojawiają się chaotyczne koncepcje związane z tak zwaną ekologią głęboką, z tak zwanymi prawami zwierząt. Mamy w pamięci wszyscy wypowiedź pewnej sympatycznej pani profesor etyki z Warszawy, która zachęcała nas do tego, abyśmy przyznawali, co zresztą nie był jej oryginalny pomysł, ale żebyśmy przyznawali szczurom status uchodźców, prawda, zwierzętom domowym status obywateli i tak dalej, i tak dalej. Nie będę komentował tych słów, bo nigdy nie zajmowałem się właściwie stanami psychicznymi ludzkiego umysłu. Nie ma potrzeby w tym miejscu przywoływania tych koncepcji w sposób bardziej szczegółowy, ale ich istotą pozostaje niezmiennie degradacja osoby ludzkiej, która umożliwia fikcyjną promocję świata ludzkiego. Negacja prawdy o stworzeniu to jest jednak także zakwestionowanie ludzkiej płciowości. Ideologia gender, która stanowi dzisiaj tak znaczącą siłę kulturową, społeczną i polityczną, opiera się na negacji prawdy stworzenia człowieka mężczyzną i kobietą. I proszę Państwa, to jest rzecz, którą musimy sobie wciąż jakoś uświadamiać, że gender nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem, nie jest do pogodzenia z tradycją judeochrześcijańską. Gender w samej swej istocie odrzuca prawdę o Bogu Stwórcy, który stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. I wzorem marksizmu, gender, który jest postacią neomarksizmu, proponuje, by człowiek stwarzał sam siebie. W marksizmie klasycznym człowieka stwarzały stosunki społeczno-ekonomiczne, tutaj stwarzają człowieka stosunki środowiskowo-kulturowe. To jest ta jedyna różnica, ale po prostu człowiek oderwany od Boga ma stwarzać sam siebie. I powodem tego odrzucenia ma być z jednej strony ostateczne wyrzucenie Boga Stwórcy i Zbawiciela poza zamknięte drzwi ludzkiego życia. To jest ten wysiłek, który dokonuje się w naszej nowożytnej kulturze od wieków, ale dzisiaj przybrał niezwykle charakterystyczne znamie, które Jan Paweł II określał, że człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Powodem ma być tej negacja obiektywnej prawdy, obiektywnej natury racjonalnej człowieka, ale żeby tego dokonać, trzeba po prostu odrzucić właśnie prawdę stworzenia. która ma zdaniem zwolenników ideologii gender ukazywać radykalną nierówność i dominację mężczyzny nad kobietą. No, wiemy doskonale też, że gender sięga tutaj do pewnego archetypu z XIX wieku, słów niesławnej pamięci Fryderyka Engelsa, który w 1884 bodajże roku napisał takie piękne zdanie, że archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w monogamicznym, heteroseksualnym małżeństwie. No i właściwie to jest taka oś przewodnia, prawda? No właśnie jest ten ucisk, który jest archetypem wszelkiego wyzysku, trzeba go odrzucić. Ale czym ten ucisk został spowodowany? No właśnie całym tym nieszczęsnym opisem stworzenia człowieka, opisem biblijnym, który no w sposób tak radykalny deprecjonuje wartość kobiety. Proszę Państwa, no podzielę się tutaj takim trochę wstydliwym doświadczeniem z pierwszego roku pandemii i pierwszego roku nauczania w warunkach pandemicznych. Oczywiście, że nauczanie zdalne. Ja mam taki wykład na swoim wydziale dotyczący katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie. No i przedstawiałem tam właśnie opis biblijny stworzenia człowieka mężczyzną i kobietą. Później poprosiłem studentów na zakończenie o napisanie prac. Jednym z tematów właśnie była taka możliwość skonfrontowania tego opisu z tym, co niesie współczesna kultura. No i jedno czy drugie dziewczę pod tytułem studentka napisała mi właśnie no, piękne wypracowania, które były jakby żywcem wzięte z wysokich obcasów albo z podobnej właśnie twórczości odczytującej prawdę biblijną. Warto jednak, i do tego przekonuję moich studentów, ale przede wszystkim przekonuję siebie samego, żeby odczytywać tę prawdę w sposób wciąż nowy, wciąż pogłębiony, nie z pomocą neomarksistowskich lektorów, ale z pomocą teologów, a zwłaszcza świętego Jana Pawła II, jego teologii ciała. Proszę Państwa, pozwolę sobie przypomnieć tutaj bardzo nieśmiało tekst, który wszyscy znamy, ten drugi tekst opisu stworzenia człowieka. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił człowiek, otrzymało nazwę istota żywa. I tak człowiek dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym, wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny człowieka. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Proszę Państwa, warto by było, ja nie jestem biblistą, nie znam języków starożytnych, ale z komentarzy, które czytam, wiem, że warto by było czytać ten tekst w brzmieniu oryginalnym, by dostrzec bardzo ciekawe gry słów. Mianowicie w tym tekście występuje trzykrotnie słowo człowiek, mężczyzna, w różnym brzmieniu. Występuje najpierw jako Adam, które to słowo oznacza zbiorowe pojęcie gatunku ludzkiego. Występuje jako Ben Adam, które oznacza już konkretną jednostkę ludzką, syna człowieczego. I wreszcie w tej ostatniej fazie, w której Adam wykrzykuje na widok Ewy, ta jest kością z moich kości, ta się będzie nazywała, Jakub Wujek to przetłumaczył przepięknie, ta się będzie nazywała mężyną, bo z ciała męża została wzięta. Oryginał hebrajski używa właśnie słów isz, isza. Ta się będzie nazywała isza, bo z isz została wzięta. I tutaj dopiero pojawia się to wyraźne określenie, rozróżnienie kobiety i mężczyzny. A więc mamy człowieka, mamy mężczyznę i kobietę. To, co jest piękne w tym opisie, to może najpierw zwrócenie uwagi na to, że dojście do tego rozróżnienia, tego wyodrębnienia mężczyzny i kobiety dokonuje się poprzez ów genezyjski sen. Genezyjski, bo to jest sen, genezis, To jest sen, w którym człowiek tak naprawdę staje się w pełni człowiekiem. Ten sen sprawia, że warto się nad nim zastanowić, bo analogia snów wskazuje na swoisty powrót do niebytu. Tak to wyjaśniał święty Jan Paweł II. Sen ma w sobie coś z unicestwienia świadomego bytowania człowieka. Do momentu jakby przed stworzeniem, aby z niego mocą stwórczej inicjatywy Boga człowiek samotny mógł się wyłonić człowiekiem w jedności dwojga, mężczyzną i niewiastą. To jest przepiękna metafora, niezwykle zarazem nośna. Sen, który ma w sobie coś z unicestwienia. Sen jest przecież bardzo często kojarzony właśnie wręcz z jakąś sprawą sięgającą śmierci. Mówimy właśnie zasnął na wieki. A więc to jest jakiś też taki bardzo ciekawy element już na początku, pokazujący paschalny wymiar ludzkiego życia, że żeby się stać w pełni sobą, żeby się narodzić do pełni człowieczeństwa, trzeba w jakiś sposób obumrzeć, trzeba w jakiś sposób siebie unicestwić. Adam zostaje poprzez ten sen sprowadzony w kierunku właśnie unicestwienia po to, żeby narodził się w pełni człowiekiem, żeby narodził się człowiekiem w postaci mężczyzny i kobiety. Ale proszę Państwa, tutaj pojawia się bardzo istotna trudność współcześnie, ponieważ kobieta zostaje przecież stworzona dla mężczyzny jako pomoc. Pomoc, której świat zwierzęcy nie mógł udzielić człowiekowi. Chwilę wcześniej mieliśmy ten przepiękny obraz defilady zwierząt, którą Bóg urządza przed Adamem, a on każde nazywa istota żywa. Skoro nazywa, to znaczy w mentalności semickiej i hebrajskiej bierze w posiadanie. Okazuje się, że on jest podmiotem pośród świata przedmiotów. Jest nie tylko inaczej, ale i wyżej w stosunku do otaczającego go świata zwierząt. I tej pomocy dla siebie nie znajduje. Natomiast kobieta zostaje stworzona jako pomoc i wówczas, kiedy już zostaje mu ukazana jako pomoc, to wywołuje pierwsze słowa człowieka na kartach Biblii. Proszę Państwa, czy zauważamy, że te pierwsze słowa człowieka na kartach Biblii to jest okrzyk radości? I to jest okrzyk radości mężczyzny na widok kobiety. To jest bardzo też taki ciekawy, drobny element, chyba nie zawsze przez nas zauważany, ale pierwsze słowo, które wypowiada człowiek w dziejach świata, nie wiemy, o czym Adam rozmawiał z Bogiem, ale pierwsze słowo to jest okrzyk radości na widok kobiety. No tak, ale ktoś może powiedzieć, jakiś teolog feministyczny, czy teolożka feministyczna, albo inny jakiś dziwoląg może powiedzieć tak, no tak, tak, tak. Wykazuje taką radość, bo dostał dobrze funkcjonującą pomoc, prawda? I dlatego jest taka radość, taki entuzjazm. No po prostu uzyskał teraz bardzo funkcjonalną pomoc. Proszę Państwa, nie do końca chyba tak może powiem, skoro słowo ezer, które w języku hebrajskim właśnie określa słowo pomoc, to słowo wykorzystuje sam Bóg, żeby określić siebie, że jest ezer dla człowieka, że jest pomocą dla człowieka. No więc może nie jest to takie poniżenie godności kobiety, już tak na samym wstępie warstwy językowej zauważając, skoro Bóg sam siebie nazywa pomocą dla człowieka. Czyni to na przykład, jakby ktoś chciał sprawdzić w psalmie 9, w wersecie 15. Jan Paweł II bardzo wnikliwie w swojej teologii ciała analizował ten proces przechodzenia, wyłaniania się z samotności człowieka, tej wspólnoty mężczyzny i kobiety. I pokazywał, że mężczyzna odkrywa kobietę jako inne ja, tego samego człowieczeństwa. I to jest zarazem proces zwrotny, to znaczy on dotyczy w tym samym stopniu kobiety, bo również mężczyzna w tym względzie staje się pomocą dla niej. A więc kiedy spoglądamy na to bycie pomocą, to musimy dostrzegać to w pełnym wymiarze tego obrazu biblijnego. Kobieta jest najgłębszym tego słowa znaczeniu pomocą dla mężczyzny, bo pozwala mu rozpoznać jego tożsamość. To właśnie dopiero w obliczu Ewy Adam wykrzykuje, ta się będzie nazywała mężyną, bo z ciała męża została wzięta. Ta się będzie nazywała kobietą, bo z ciała mężczyzny została wzięta. Adam uświadamia sobie wtedy to, kim jest. Ona jest w tym sensie przede wszystkim najgłębszą pomocą dla niego. I ta wzajemna pomoc ma też znaczenie dla relacji każdego z nich z Bogiem i ich wzajemnej, wspólnej relacji do Boga. Bez kobiety mężczyzna nie byłby w stanie zrozumieć znaczenia swego bytowania, głębi swego człowieczeństwa, które wiąże się z byciem z kimś i dla kogoś. Nie potrafiłby także pojąć pełni tego, co znaczy być osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, osobą stworzoną z miłości i dla miłości. Z daru osobowego dawcy po to, by być darem dla innych. On to wszystko zawdzięcza kobiecie. Również kobieta bez mężczyzny nie potrafiłaby zrozumieć znaczenia swojego człowieczeństwa, naznaczonego Bożym obrazem. Raz jeszcze należy podkreślić, że biblijne słowo pomoc nie przenosi nas w sferę produktury, a więc w sferę działania naznaczonego użytecznością, funkcjonalnością, czy też walką płci tym bardziej. Biblijna pomoc przenosi nas w sferę bycia, które naznaczone jest komplementarnością, nie tylko w sensie fizycznym i psychicznym, ale przede wszystkim bytowym. Jest właśnie rzeczą bardzo charakterystyczną, na co zwraca uwagę święty Jan Paweł II, że biblijny opis zaczyna się od absolutnej równości ontologicznej, równości na poziomie bytu między nimi. I między tymi dwoma osobami, między kobietą i mężczyzną, które są obdarzone tą samą godnością, które są równe sobie, które pozwalają wzajemnie odkryć swoją tożsamość, zostaje wydobyty wymiar daru i równości. Proszę Państwa, on zostaje też dodatkowo wydobyty poprzez znak żebra, który opacznie bywa traktowany jako element zabierający kobiecie jej godność. No bo znowu z żebra takiego, właściwie nie wiem, z czego byśmy chcieli czasem, żeby kobieta została stworzona. Ale no na pewno to żebro budzi niejednokrotnie pewien opór. Ale taki opór nie dostrzega sprawy najbardziej podstawowej, a mianowicie tej, że żebro, z którego została utworzona kobieta, jest najbliższe serca. Katechizm Kościoła stwierdza, kobieta, którą Bóg kształtuje z żebra wyjętego z ciała mężczyzny, pochodzi od mężczyzny, jednak na zasadzie kogoś, kto z natury musi być jej równy i niezwykle bliski, skoro zostaje ukształtowany z czegoś, co jest najbliższe sercu. Jan Paweł II, pochylając się nad tym tekstem, zauważał także, że w piśmie klinowym Sumerów ten sam znak służy do wyrażenia pojęcia żebro i życie. Kobieta zostaje stworzona z czegoś, co jest najbliższe sercu i które też w mentalności ludów wschodu, starożytnego wschodu, było pokrewne życiu. Zostaje stworzona z miłości i z życia, z życia i z miłości. I jeszcze Jan Paweł II zauważa jedną ciekawą rzecz. No nie tylko jedną, ale tu jedną przytoczę. Że jak się wydaje, Bóg raczej okrywa żebro ciałem, niż zapełnia miejsce po nim ciałem. I w ten sposób buduje kobietę, która powstała więc z ciała i kości mężczyzny. I ten sposób interpretacji jeszcze dobitniej podkreśla jedność w naturze ludzkiej mężczyzny i kobiety. I całość opisu, posługując się w opisie genezyjskiego snu pojęciem pomocy i żebra, w gruncie rzeczy pozwala przybliżyć się do niezwykłej kategorii daru, bezinteresownego daru. Można powiedzieć, że poprzez sen, zbliżając człowieka w jego głębi do jego własnej śmierci, Bóg obdarowuje go na nowo darem nowego życia. Czyniąc kobietę pomocą dla mężczyzny, pozwala mu być pomocą dla niej, a wszystko to po to, by wzajemnie obdarowani odkrywali prawdę i piękno miłości i życia. Wreszcie tworząc kobietę z żebra mężczyzny, podkreśla równość i komplementarność kobiety i mężczyzny. Ta kategoria bezinteresownego daru, jak wiemy, proszę Państwa, ona jest szczególnie cenna w myśli Soboru Watykańskiego II, ale była też szczególnie cenna i ceniona przez świętego Jana Pawła II. W czasie swojego wykładu z okazji doktoratu honoris causa profesor Stanisław Grygiel przywołał mało znany, od niedawna właściwie dopiero upubliczniony tekst Jana Pawła II zatytułowany Medytacja na temat bezinteresownego daru. I w tym tekście, który był takim rękopisem papieskim, powtarzam, do niedawna zupełnie nieznanym, choć napisanym kilka dobrych lat przed śmiercią papieża, ale w tym rękopisie niedawno upublicznionym znajdują się między innymi takie słowa. Warto zwrócić na to uwagę, że słowa, które ustanawiają małżeństwo, nie są pierwszymi słowami Stwórcy, jakie skierowuje do mężczyzny i kobiety. Mówią o zjednoczeniu cielesnym mężczyzny i kobiety w małżeństwie, jakby o perspektywie ich przyszłego wyboru. Człowiek ma opuszczać swego ojca i matkę i łączyć się z żoną, stawiać się z nią jednym ciałem, dając początek nowemu życiu. Perspektywa trwania rodzaju ludzkiego jest od początku związana z tym stwórczym ustanowieniem Boga. Jednak sama ta perspektywa już zakłada miłość upodobania. Muszą znaleźć w sobie wzajemne upodobanie. Muszą odkryć piękno bycia człowiekiem. Wówczas w ich sercu zrodzi się potrzeba obdarzania człowieczeństwem innych istot, którymi w swoim czasie Bóg ich obdarzy. Raz jeszcze pozwolę sobie, proszę Państwa, przeczytać tę końcówkę. Muszą znaleźć w sobie wzajemne upodobanie. Muszą odkryć piękno bycia człowiekiem. Wówczas w ich sercu zrodzi się potrzeba obdarzania człowieczeństwem innych istot, którymi w swoim czasie Bóg ich obdarzy. I te słowa mają wymiar nie tylko estetyki, choć i ten wymiar wydaje się być dzisiaj niezwykle ważny. No to, co obserwujemy dzisiaj, proszę Państwa, w pewnej kulturze bycia, kulturze stroju, kulturze traktowania własnej cielesności, no powiedziałbym w moim przypadku, jako już prawie emeryta, ale no narusza zdecydowanie standardy jakiejkolwiek estetyki klasycznej, może tak to ujmę. Ale tu nie chodzi tylko o estetykę, choć powtarzam, ona jest też nie do zbanalizowania. Ale chodzi tutaj nie tylko o estetykę, ale także o wymiar etyczny. Profesor Grygiel, komentując te słowa, mówił: ludzie łączą się ze sobą nie tylko dlatego, że zachwycają się pięknem swego jestestwa, ale także dlatego, że to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje, aby współdziałali z Jego stwórczym zamysłem w stosunku do wszechświata i stworzenia. No właśnie, warto zachwycić się pięknem drugiego człowieka, warto odczytać to piękno w perspektywie daru stwórczego Boga, aby właśnie wraz z Bogiem działać, aby wraz z Bogiem podejmować piękno współkreacji, współstwarzania tego świata i przede wszystkim współstwarzania własnego życia. Jan Paweł II napisze jeszcze tak: bardzo myliłby się każdy, kto by sądził, że w biblijnym opisie stworzenia człowieka dominuje biologia. Stwórca mówi: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, ale przede wszystkim stwarza w ich sercach wewnętrzną przestrzeń miłosnego upodobania, w której to przestrzeni dominuje przede wszystkim piękno. Można powiedzieć, że w ten sposób wraz ze stworzeniem kobiety Stwórca wyzwala w człowieku całe to olbrzymie dążenie do piękna, jakie stanie się treścią ludzkiej twórczości, twórczości artystycznej, ale nie tylko. W każdej duchowej twórczości człowieka zawiera się jakieś dążenie do piękna, jakieś szukanie coraz to nowych jego wcieleń, szukanie nowych źródeł zachwytu. Napisze kiedyś Norwid: piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstało. Jeśli człowiek istotnie zmartwychwstaje przez różne prace, jakie wykonuje, to właśnie dzięki tej inspiracji, jaką daje mu piękno. A profesor Grygiel, komentując te słowa, dopowie: właśnie dlatego człowiek jest piękny. Piękno zaskakuje, bo ono nie jest z tego świata. Ono unosi go wzwyż, broni jego wolności, pomagając mu być bardziej sobą. Piękno nikomu nie pozwala zbliżać się do człowieka jak do przedmiotu, bo samo nim nie jest. Piękna nie można posiadać. Takie spojrzenie przez pryzmat piękna promieniującego z Boga na człowieka, kobietę i mężczyznę pozwala zachwycić się tajemnicą człowieka. Prowadzi też do zachwytu nad tajemnicą małżeństwa, do zachwytu nad pięknem rodziny, do zachwytu nad pięknem kobiety i kobiecości. Podkreślam właśnie to piękno kobiety i kobiecości, wiernie naśladując świętego Jana Pawła II, który przecież był mężczyzną i pisał też niektóre słowa jako mężczyzna do mężczyzn. Pisał między innymi tak: wystarczy popatrzeć na wszystkie kobiety, które pojawiają się w otoczeniu Chrystusa, poczynając od Marii Magdaleny i Samarytanki, poprzez siostry Łazarza, aż do tej najświętszej, która pozostała błogosławiona pomiędzy wszystkimi niewiastami. Nie wolno ci nigdy przesądzać o znaczeniu Bożego daru. Módl się tylko z całą pokorą o to, ażebyś umiał być stróżem twojej siostry, ażeby w zasięgu promieniowania twojej męskości ona sama znalazła drogę swojego powołania i świętość, jaka dla niej jest przeznaczona w Bożych zamiarach. Ogromna jest siła duchowa kobiety. Raz wyzwolona, zdobywa się na męstwo o wiele większe. Na taką gotowość do ofiar, o której trudno nieraz myśleć mężczyźnie. Właśnie o tym przeświadczeniu Kościół powtarza słowa pieśni nad pieśniami. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja. Proszę Państwa, święty Jan Paweł II zostawił nam może nie zawsze dostrzegany wymiar piękna ludzkiego życia, może nie zawsze przez nas akcentowany. Piękna, które pozwala stanąć w pierwotnej prawdzie ludzkiego życia i losu, odkryć miłość, porzucić wstyd wynikający z pożądliwości i cieszyć się darem współobdarowania. W swoim ostatnim utworze poetyckim w tryptyku rzymskim papież pisał: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Został im przez Boga zadany dar. Wzięli w siebie na ludzką miarę to wzajemne obdarowanie, które jest w nim. Oboje nadzy. Nie odczuwali wstydu, jak długo trwał dar. Wstyd przyjdzie wraz z grzechem. A teraz trwa uniesienie, żyją świadomi daru. Choć może nawet nie umieją tego nazwać, ale tym żyją. Są czyści. Myślę, że może warto wracać do poezji stworzenia, nie tylko do prozy życia, ale warto wracać do tej poezji stworzenia, bo wówczas proza życia zyskuje blask prawdy i blask piękna. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.